Drodzy braterstwo, przed chwileczką powiedzieliśmy, że mamy już 8 stycznia i kolejny rok minął, kolejny rok za nami i ciągle czekamy na pewne wydarzenia, które opisuje Pismo Święte, pewne wydarzenia, które już chyba w niedalekiej przyszłości, teraźniejszości, możemy tak powiedzieć, będą się wypełniać i które muszą się wypełnić. Niektórzy z nas bardzo oczekują tych chwil, kiedy Babilon zostanie obalony. Niektórzy bardzo z naszych braci i sióstr, którzy już odeszli, chcieli doczekać tych chwil, aby widzieć upadek Babilonu, jednak odeszli, nie doczekali tych chwil. My mamy taką szansę i możemy widzieć proroctwa dotyczące Babilonu, które po części już się wypełniły i po części się wypełniają i które niewątpliwie do końca będą wypełnione. Dlatego dzisiejszym tematem, który chciałem bratestwu zaproponować, to temat pod tytułem Zniszczenie mistycznego Babilonu. Wydarzenia, które ostatnio, nie tylko ostatnio, ostatnie lata, pełne wydarzeń, które dotyczyły tego mistycznego Babilonu. My widzimy, że w nim nie ma prawdy. My widzimy, że ten system, który możemy nazwać Babilonem, musi upaść. Nie ma racji bytu, chociaż jeszcze próbuje w jakiś sposób mamić ułudą narody. Za podstawę dzisiejszej lekcji przyjąłem werset, który jest zapisany w proroctwie Jeremiasza w 50 rozdziale, a w wersecie drugim. Proroctwo Jeremiasza, 50 rozdział i werset drugi, część tego wersetu w zasadzie. Opowiadajcie między narodami, a rozgłaszajcie. Podnoście chorągiew. Rozgłaszajcie, nie tajcie, mówcie. Wzięty będzie Babilon. Pohańbiony będzie Bel, potarty będzie Merodach. Pohańbionie będą bałwany jego, pokruszeni będą plugawi bogowie jego. I ta środkowa część, która mówi, szczególnie będzie pod naszą rozwagą, wzięty będzie Babilon. Nie tajcie, mówcie głośno o tym. Drodzy braterstwo, ja myślę, że to poselstwo i wiele innych, które Pismo Święte zawiera, jest bardzo ważnym dla domowników wiary, dla nas. Pod każdym względem jest ono ważne. Bardzo ważnym jest, aby je dobrze zrozumieć. To stanowi temat dzisiejszej lekcji, abyśmy mogli dobrze zrozumieć akurat to proroctwo, które dzisiaj będziemy mieli pod rozwagą. O nim jest dosyć trudno mówić w taki sposób, by w jakiś sposób nie urazić i nie sprawiać przykrości innym. Szczególnie gdy mówimy o walce, o zdobywaniu przez nią czegoś lub kogoś. Niektóre odczucia niektórych ludzi mogą być bardzo krzywdzące. Dlatego proroctwo to jest bardzo trudnym i bardzo, bardzo ciężkim, szczególnie do tych, których jak najbardziej tyczy, czyli Babilonu. Będziemy więc jak najbardziej wyrozumiali dla słów Biblii. Głosi ona to, co uważam za boskie przesłanie. Wersety, które będziemy przytaczać na poparcie, mogą wydawać się ostre, trudne, a nawet bardzo okrutne, ale rozumiemy, że jest to język Biblii. Moim obowiązkiem jest, drodzy bratystwo, głosić Słowo Boże. Postaram się przedstawić te rzeczy możliwie najlepiej, jak to jest możliwe, wyjaśnić najsurowsze wyrażenia wersetów, które będę przytaczał. Ja myślę, że Bóg chciałby, aby lud Boży tą i inne prawdy obecnie dobrze rozumiał. Dlaczego? Samym przykładem jest apostoł Paweł, który w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, możemy zacytować ten werset, przeczytać Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, a 27 werset, w swoich słowach mówi, jak to powinno wyglądać. I apostoł Paweł mówi, werset 27, albowiem nie chroniłem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. Drodzy braterstwo, mówmy otwarcie, mówmy wyraźnie, mówmy głośno za Pismem Świętym, jak sprawy się mają. Nawet jeżeli one są przykre dla wielu, mówmy, ponieważ Pismo Święte o tym mówi i zaleca, abyśmy nie zatrzymywali pewnych rzeczy dla siebie, abyśmy mogli je objawiać, jeżeli będzie taka konieczność. Drodzy braterstwo, gdy cofniemy się do czasów, kiedy Pan Jezus był tutaj na ziemi z apostołami, nie było mistycznego Babilonu. Dlatego wyrażenia świętego Jana w objawieniu odnośnie mistycznego Babilonu były prorocze. Odnosiły się do systemów i warunków, jakie utworzyły się w Kościele od tamtego czasu. Wcześniej tego nie było. Czym jest Babilon? Jakie ma znaczenie? Nawet słowo Babilon coś oznacza, ma dwojakie znaczenie. Pochodzi od słowa Babel i przypomina nam ten czas, kiedy to potomkowie Noego utracili wiarę w Boga, w opatrznościową opiekę Bożą i zapomnieli o tęczy, obietnicy, którą Bóg pokazał Noemu i próbowali wznieść budowlę dla własnego przetrwania w wieży Babel. Rozumiemy, że te wszystkie wydarzenia są jakby typem na przyszłość. Jednak Bóg sprzeciwił się dokończeniu tej budowli. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale, wersetach od 1 do 9 mamy cały opis tego wydarzenia, odczytamy te wersety dla przypomnienia. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, a wersety od 1 do 9. A była wszystka ziemia jednego języka i jednej mowy. I stało się, gdy wyszli od wschodu słońca, znaleźli równinę w ziemi Senar, i mieszkali tam. I rzekł jeden do drugiego, że naczyńmy cegły i wypalmy ją ogniem. I mieli cegłę miasto kamienia, a glinę i łowatą mieli miasto wapna. Potem rzekli, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wież osiągnąłby do nieba, a uczyńmy sobie imię, byśmy znać nie rozproszyli się po obliczu wszystkiej ziemi. Wtedy Pan stąpił, aby oglądał miasto ono i wieżę, którą budowali synowie ludzcy. I rzekł Pan, oto lud jeden i język jeden, tych wszystkich, a to jest zaczęcie dzieła ich. A teraz nie zabroni im nikt wszystkiego, co zamyślili uczynić. Przetoż stąpmy, a pomieszajmy tam język ich, aby jeden drugiego języka nie rozumiał. A tak rozproszył je Pan stamtąd po obliczu wszystkiej ziemi i przestali budować miasta onego. Przetoż nazwał imię jego Babel, iż tam pomieszał Pan język wszystkiej ziemi, i stamtąd rozproszył je Pan po obliczu wszystkiej ziemi. Drodzy braterstwo, my znamy dokładnie tą historię. Myślę, że przytoczenie tej historii pomoże nam w zrozumieniu niektórych faktów, o których później powiemy. Drodzy braterstwo, podobnie w czasach, gdy już apostołów zabrakło i ustały prześladowania wczesnego Kościoła, podjęto próbę stworzenia wielkiego systemu religijnego dla ochrony Kościoła. Popełniono w tym bardzo wielki błąd, nie czekając na wypełnienie się boskiej obietnicy, że w słusznym czasie przyjdzie Mesjasz i ustanowi swoje królestwo mające błogosławić świat. Możemy zauważyć tutaj wychodzenie przed Pana, które bardzo często, a możemy powiedzieć nawet chyba i zawsze, potęguje różnego rodzaju próby doświadczenia, a często odwrócenie się Pana od danej osoby. Ową religijną wieżą Babel było głównie papiestwo. Dopóki się dało, budowla ta była wspaniała, ale nigdy nie osiągnęła celów zamierzonych przez jej założycieli. Nigdy nie zdobyła pozycji, która wyniosłaby Kościół ponad władzę i wpływ rządów cywilnych i ziemskich monarchów. Gdy wieża Babel osiągnęła znaczną wysokość pod względem dostojeństwa i okazałości, wtedy Pan objawił swoją moc pośród pracowników i pomieszał im mowę. Czytaliśmy o tym. Wieża sięgała do nieba, tak? Prawie do nieba. Pomieszanie języków sprawiło, że nie można było dokończyć tej budowli i zostali oni rozproszeni po obliczu całej ziemi. Po zamieszaniu tym poprzestano wypalania cegły, transportowania jej wysoko, aby budować tą wieżę i odtąd każdy działał na własną rękę. Pomieszanie języków sprawiło, że nie można było się porozumieć. Nie było tłumaczy, tak jak teraz. Dlatego zostali oni rozproszeni. To bardzo dobrze obrazuje ruch protestancko-reformacyjny oraz różne inne liczne denominacje, na jakie podzielili się ci, co kiedyś byli katolickimi. Drodzy braterstwo, Babilon, potężne miasto i wieża, która w tym mieście miała być wzniesiona, potężne miasto, które swym ogromem przytłoczyłoby niejedno dzisiejsze wielkie miasto. Inna myśl, która łączy się z naszym tematem, jest ta, że literalne miasto Babilon było figurą mistycznego Babilonu, potężnej, wielkiej, kolosalnej instytucji. Nazwa Babilon znaczy brama Boga, brama, przez którą osiąga się przystęp do Boga. Do tego właśnie rościło sobie prawo papiestwo i nadal utrzymuje, że jest ono wielkim miastem, wielkim królestwem, że posiada dookoła wielki mur boskiego zbawienia i ochrony. Dodajmy, wielki mur wzniesiony na zabobonie i ignorancji, jak mówią jego nieprzyjaciele. W objawieniu Jezus proroczo przedstawia wielkość tego miasta, tego duchowego imperium. W zasadzie jest ono religijne, choć obejmuje wielkie królestwa ziemi, które razem nazywamy chrześcijaństwem. To wielkie miasto Babilon jest przedstawiane jako podzielone na różne okręgi, z których każdy przedstawia jedno z chrześcijańskich królestw i które odpowiadają 10 rogom symbolicznej bestii, jak mówi nam objawiciel Jan w 13 rozdziale i 1 wersecie, prorok Daniel w 2 rozdziale w 41 wersecie i prorok Daniel w 7 rozdziale i 7 wersecie, który chciałbym braterstwu przytoczyć. Proroctwo Daniela, 7 rozdział i 7 werset. Potem widziałem w widzeniach nocnych, a oto bestia czwarta, straszna i sroga i bardzo mocna, mająca zęby żelazne wielkie, która pożerała i kruszyła, a ostatek nogami swymi deptała, a ta była różna od wszystkich bestii, które były przed nią i miała 10 rogów. Jeszcze, drogim braterstwu, przytoczę pewne wersety, które jeszcze dokładniej opisują tą bestię z tymi rogami. Tak jak to wielkie miasto, czyli duchowe królestwo, obejmuje w ten sposób główne monarchie Europy, tak pod inną figurą Babilon, papiestwo wyobrażany jest jako niewiasta, na głowie której znajduje się imię Babilon, wielki, matka wszeteczeństw. A mamy to zapisane w objawieniu świętego Jana w 17 rozdziale i 5 wersecie. W tym pokazane są do pewnego stopnia różne protestanckie systemy chrześcijaństwa, które odłączyły się od Kościoła Matki, od Rzymu, ale wciąż są jej córkami. Dalej są z nią spokrewnione, dzieląc z nią jej charakter, cechy, usposobienie, chociaż wydawałoby się, że nie. Zatem Babilon i jego 10 rogów obejmują praktycznie całą Europę, a matka i córki określane tym samym rodowym mianem obejmują prawie wszystkie protestanckie denominacje, jak również katolicki kościół matkę. Co oznacza wszeteczeństwo? To coś bardzo złego. Mówiąc na ten temat, należy pamiętać, że język Pisma Świętego jest symboliczny, że wyrażenie to nie oznacza, iż kościoły rzymskie i protestanckie i jako jego córki są niemoralne. Właściwa myśl jest taka, że na początku Kościół Chrystusowy był grupą panien, osób powołanych i odłączonych od świata i od jego celów i ambicji, powołanych, aby być świętymi i współdziedzicami z Chrystusem w jego królestwie. W jakim stopniu systemy religijne powstały spośród naśladowców Jezusa i połączyły się z jakimś królestwem tego świata? W takim stopniu, według języka biblijnego, obrazowo popełniły one wszeteczeństwo. Były bowiem poślubione królowi królów i panu panów i miały na niego czekać, aby przy jego wtórym przyjściu stać się jego oblubienicą i towarzyszką na jego tronie. Nie można, drodzy, zaprzeczyć, że papiestwo połączyło się z cesarstwem rzymskim i zasiadło na tronie Rzymu. Również kościół anglikański jako jedna z córek połączył się z rządem Wielkiej Brytanii i teraz jego przedstawiciel zasiada w Izbie Lordów. Nie da się też zaprzeczyć, że podobnie postąpił kościół grecki, zaręczywszy się z kościołem, przepraszam, z rządem rosyjskim, a kościół luterański z rządem niemieckim. Z tego to właśnie powodu i na tej podstawie kościół rzymski i jego córki, matka i córki, organizacje protestantów są obrazowo określane rodowym mianem Babilonu. Ale mamy jeszcze jedno wyrażenie, które w Piśmie Świętym oznacza coś bardzo cennego. Złoty kubek Babilonu. Złoto to coś cennego, coś drogiego, szlachetnego. Czym był ten złoty kubek Babilonu? Pod figuralną postacią niewiasty przyobliczonej w purpurę i szkarłat, matka system Babilonu długie wieki temu napoiła narody swoim winem, czyli doktrynami, które miała w swoim złotym kubku. A czytamy o tym w księdze objawienia w 17 rozdziale i wersetach od 1 do 6. I te wersety chciałbym przytoczyć. 17 rozdział, wersety od 1 do 6. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i rzekł do mnie mówiąc: chodź, pokażę ci osądzenie onej wielkiej wszetecznicy, która siedzi nad wodami wielkimi, z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi i upili się winę wszeteczeństwa jej obywatele ziemi. I odniósł mnie na puszczę w duchu i widziałem niewiastę siedzącą na szkarłatno-czerwonej bestii pełnej imion bluźnierstwa, która miała siedem głów i dziesięć rogów. A ona niewiasta przyobleczona była w purpurę i w szarłat i uzłocona złotem i drogimi kamieniami i perłami, mając kubek złoty w ręce swojej pełen obrzydliwości i nieczystości przeteczeństwa swego, trudny wyraz, a na czole jej było imię napisane: tajemnica Babilon Wielki, matka wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi. I widziałem niewiastę oną pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a widząc ją, dziwowałem się wielkim podziwem. Drodzy braterstwo, chyba najwięksi sceptycy, czytając te słowa, będą jednak musieli odnieść te wyrażenia do Babilonu. Żaden inny system, żadna inna religia na świecie nie jest w taki sposób opisana i tyle danych historycznych, szczególnie danych historycznych, pokazuje nam, że Babilon, papiestwo, jest opisane w Księdze Objawienia w 17 rozdziale, wersetach od 1 do 6, mający kubek złoty, a w środku pełen obrzydliwości. Złoty kubek oznacza Biblię, boski sztandar, autorytet. Był on jednak błędnie używany. Odkąd dolano do niego wina fałszywych doktryn, gdy autorytetu w Biblii używano dla podpierania różnych błędnych nauk ciemnych wieków. Ta mieszanina błędu i prawdy to odurzające wino, którym papiestwo upoiło narody i które sprawiało, że popierały one niewiastę i nazywały się narodami chrześcijańskimi. Nadal znajduje się w kubku trzymanym w ręce papiestwa i ciągle jest ofiarowane każdemu, kto by chciał je przyjąć. Lecz, drodzy braterstwo, czas idzie do przodu. Powiedzieliśmy, że kolejny rok znowu minął i możemy powiedzieć, że narody stopniowo trzeźwieją. Nie należy sądzić, że każda doktryna prezentowana przez papiestwo była fałszywa i odurzająca. Chodzi raczej o to, że do wina dodano dawkę otępiającej trucizny, ponieważ złoty kubek oznacza Słowo Boże i jego posłannictwo. Więc otępiającą truciznę można rozumieć jako doktryny. Na przykład, że Królestwo Boże już jest ustanowione, że tron papieża jest tronem Chrystusa i że papież panuje jako namiestnik Chrystusa, czyli jego zastępca i przedstawiciel. Potworne błędy w świetle Pisma Świętego. Nie mogą się one ostać. Innym trującym elementem było grożenie ludziom torturami w czyśćcu lub wiecznymi mękami, jeśli nie zachowują kierunku podpieranego autorytetem papieża. Tym rzekomym autorytetem namiestnika Chrystusowego, który chciałby, aby inni nie zgadzający się z nim byli wiecznie torturowani. Jakże błędna i zupełnie odwrotna myśl i duch od ducha Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszystkie protestanckie dominacje narodziły się pod tymi odurzającymi wpływami i fałszywymi teoriami. I chociaż odłączyły się od systemu matki, zdradzając ją, niemniej jednak trzymały się niektórych odurzających błędów. Człowiek odurzony to człowiek, który nie może rozeznać w jakimś stopniu tego, co jest prawdą, a co jest fałszem. Realiów od fikcji. W związku z tym one również twierdzą, choć nie wiedzą dlaczego, że Królestwo Mesjasza zostało ustanowione i panuje. One także dołączają do udzielenia narodom pewnej części tego samego pomieszanego wina, jakie podawała im matka. Mówią ludziom, którzy mają może wszystko z wyjątkiem Ducha Chrystusowego, że są narodami chrześcijańskimi, choć produkują oni czołgi, armaty, okręty wojenne, tworzą armię, żeby jedni drugich usuwać, oczywiście delikatnie mówiąc, z powierzchni ziemi. Tak silna jest moc tego odurzenia, że ludzie pod jego wpływem nie dostrzegają sprzeczności w tego typu teoriach i działaniach. Drodzy braterstwo, nie trzeba daleko sięgać pamięcią. Czas II wojny światowej i papież Pius XII, błogosławiący Hitlera i jego działania. Jakże sprzeczne, jakże bardzo kontrowersyjne działania namiestnika, tak zwanego namiestnika i zastępcy Jezusa na ziemi. Tylko niewielu jest takich, którzy wydostając się stopniowo spod wpływu tej otępiającej trucizny, mogą rozeznawać, co się koło nich dzieje. Mogą z pomocą Bożą dostrzec niektóre z tych błędów. Widzą oni lub zaczynają dostrzegać, że ani Kościół rzymski, ani żaden z jego systemów córek nie jest prawdziwym Kościołem. Każdy system głosi, że jest tą oblubienicą Chrystusa, a jak na każdy z nich wie, że zaślubiny baranka miały odbyć się przy wtórnym przyjściu Chrystusa. I tu na ogół nie widzą tego, że prawdziwie dziewiczy Kościół Chrystusowy, tylko malutkie statko, które zostało uznane za godne, by stać się oblubienicą Chrystusa, musiało czekać, podkreślamy, musiało czekać na Pana z nieba. Musieli zachować siebie niepokalanym od świata, być dziewicą, aby być godną wejść do radości Pana swego i stać się Jego królową i współdziedziczką. Chciałbym zacytować, co mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, i wersety 9 i 10. Ponieważ oni sami oznajmują o was, jakie było przyjście nasze do was i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwali Syna Jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego. Szczególnie werset 10, chciałbym, aby braterstwo zwrócili na niego uwagę, odnośnie oczekiwania na Mesjasza, na Chrystusa, który miał powrócić do tych, którzy mieli być tą prawdziwą panną, dziewicą, czystą dla swojego króla i pana. Babilon, wielkie miasto, potężne miasto. Już patrząc na ten mistyczny Babilon, możemy sobie wyobrazić, że to rzeczywiste miasto było bardzo potężne. Nie należy się, drodzy braterstwo, spodziewać, że matka czy córki, które twierdzą, że panują z Chrystusem, które utrzymują, że Jego Królestwo jest już ustanowione, a ich złączenie z królestwami Starego Świata jest słuszne, mogłyby otrzymać aprobatę oblubieńca. Nie należy się spodziewać, że zdają sobie sprawę ze swego rzeczywistego stanu, że dopuszczali się niewierności względem niebiańskiego oblubieńca i króla. W symbolicznym języku Księgi Objawienia, jak już pokazaliśmy, wyjaśniliśmy, nazwa Babilon dotyczy nie tylko symbolicznej niewiasty papiestwa i jej mistycznych córek, wyznań protestanckich, lecz również wielkiego miasta mistycznego Babilonu. Niewiasta jako symbol wyobraża szczególnie system kościelnictwa, a miasto jako symbol przedstawia element sprawowania władzy kapłańskiej lub religijnej. Autorytet do tego, by rządzić i sprawować kontrolę nad królestwami i narodami tej ziemi. Wszyscy pamiętamy historię starożytnego miasta Babilon z jego wspaniałymi murami, wiszącymi ogrodami. Wiemy, że zbudowane było ono nad rzeką Eufrat, która przepływała przez jego środek i miała chronić miasto przed inwazją nieprzyjaciela. Oprócz licznych magazynów pełnych żywności miało ono rzekę jako źródło zaopatrzenia w wodę. Dlatego ze względu na swoje potężne fortyfikacje Babilon był uważany za miasto nie do zdobycia. Mistyczny Babilon, czyli chrześcijaństwo naszych czasów, jest mistrzowską organizacją szatana. Jego mury zbudowane są z zabobonów i ignorancji, a jego potężne fundamenty założone zostały setki lat temu. Starożytny Babilon, który miał bramy z brązu stykające się z wodami Eufratu, przedstawiał Babilon mistyczny i jego światową mądrość, ludzką pomysłowość i sprawność organizacyjną, które umożliwiają zachowanie kontroli nad symbolicznymi wodami i chronią miasto przed możliwym najściem z tej strony. Jak więc mogło upaść tak potężne miasto? Poprzez wysuszenie Eufratu. W symbolicznym języku Pisma Świętego słowo woda ma dwa różne znaczenia. Pierwsze, woda jest symbolem prawdy. I drugie, woda symbolizuje także dochody czerpane od ludów i królestw z zewnątrz. Zgodnie z tym drugim znaczeniem czytamy, że niewiasta ze złotym kubkiem siedzi nad wielkimi wodami, a wody, któreś widział, są ludy i zastępy, i narody, i języki. Jak możemy o tym przeczytać w Księdze Objawienia, też w 17 rozdziale, ale w wersetach od 1 do 15. Ta niewiasta nie panuje tylko nad jednym narodem czy ludem. Jej panowanie jest powszechne. Tak jak znaczenie słowa katolicki oznacza powszechny, ogólny. Możemy powiedzieć, że to panowanie jest powszechne i ogólne, bo wszystkie narody mniej lub bardziej upiły się jej fałszywymi doktrynami. Woda rzeki Eufrat przepływająca przez to miasto Babilon mogłaby zatem dobrze obrazować ludy i narody wspierające mistyczny Babilon poprzez swoje składki i ofiary, na przykład przez konkordat. W objawieniu nie tylko użyta jest nazwa Babilon. Na długo po tym, jak starożytne miasto zostało tak zgładzone i wymazane, że od wieków nie było wiadomo jego lokalizacja, ale również rzeka Eufrat pojawia się w tym symbolicznym obrazie. O tej wielkiej rzece czytamy: i wyschła woda jej, aby była zgotowana droga królom od wschodu słońca. Chciałbym tu zacytować Księgę Objawienia, ale 16 rozdział, a werset 12, który o tym mówi. 16 rozdział i werset 12. I wylał szósty anioł czasę swoją na oną wielką rzekę Eufrates i wyschła woda jej, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca. Jeśli, drodzy, słuszna jest nasza interpretacja, że wody rzeki wyobrażają datki od wszystkich narodów, to wysuszenie rzeki oznacza ustanie tych dochodów, utratę kontrybucji. Cóż to jest kontrybucja? To danina obcego państwa na rzecz papiestwa albo na rzecz innego państwa, które dotychczas dochodziły do Babilonu, składały się na jego bogactwo. Milionów płynących rokrocznie na jego utrzymanie od bogatych i biednych ze wszystkich stron ziemi, od wszystkich narodów. Jest to w pełni zgodne z boską przepowiednią odnośnie tego, co ma nadejść, że słyszymy krzyk rozpaczy rozlegający się wśród wszystkich denominacji, tak katolickich, jak i protestanckich, na skutek wysychania kościelnych danin, i to w czasie, gdy świat jest jeszcze bardziej zaludniony niż był i o wiele bogatszy niż kiedykolwiek przedtem. Historia mówi, że starożytny Babilon został zdobyty przez Cyrusa i jego wielką armię po stosunkowo długim czasie oblężenia, które zakończyło się powodzeniem dopiero wtedy, gdy żołnierze wykopali nowy kanał dla rzeki, zmieniając jej koryto. Tym sposobem rzeka Eufrat wyschła, a armia medoperska weszła do tego starożytnego miasta nagle w nocy. W czasie, kiedy się to działo, książęta Babilonu przedstawiający zwierzchników chrześcijaństwa hucznie ucztowali, ciesząc się i chlubiąc własnym bezpieczeństwem i siłą swych murów obronnych. Pamiętamy może ich szerokość lub długość? Kiedyś, bardzo dawno temu, w wykładzie przedstawiłem, że mury były tak potężne i tak szerokie, że cztery rydwany mogły swobodnie w jednym kierunku lub w drugim się przemieszczać. Masywne bramy i zabezpieczenia ze strony wód pokazują, jak to miasto było potężnym. A tak jak korzystali oni ze złotych naczyń zabranych ze świątnicy pańskiej, pijąc z nich swoje wino, tak i dzisiaj w godzinie upadku mistycznego Babilonu możemy spodziewać się czegoś podobnego. Ducha pychy, ducha chępliwości, ducha odurzenia błędem, przedstawianym jako prawda wywodząca się rzekomo ze Słowa Bożego. W momencie ich hucznego ucztowania w pałacu Baltazara pokazała się ręka, która napisała słowa Mene, mene, tekel, uparsim. Dni Twego Pana zostały policzone przez Boga i dokończone. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Królestwo Twoje podzielone i zostało podzielone i dane zostało Medom i Persom. Opis tego mamy w proroctwie Daniela w 5 rozdziale w wersetach 25 do 28. Taki ekspresyjny, symboliczny język użyty w odniesieniu do mistycznego Babilonu tak dobrze odpowiada proroczemu językowi dotyczącemu starożytnego Babilonu, że stanowi to dla nas gwarancję poprawności rozumienia, że to miasto miało być typem mistycznego Babilonu, a jego upadek figurą upadku chrześcijaństwa. Pismo Święte mówi nam w kilku miejscach, aby ci, którzy są pańscy, uciekali z Babilonu. Pierwszy werset, który chciałbym zacytować, drogim braterstwu, to proroctwo Jeremiasza. Prorok Jeremiasz w 51 rozdziale, a wersecie 6 mówi nam tak. 51 rozdział i werset 6. Uciekajcie spośrodku Babilonu, a niech zachowa każdy duszę swoją, abyście nie byli zatraceni w nieprawości jego, bo czas będzie pomsty pańskiej, sam mu zapłatę odda. Mamy proroctwo zapisane w proroctwie Jeremiasza odnośnie Babilonu. Każdy, kto chciałby utrzymać swoje życie, zachować swoje życie, musi z niego wyjść. Wydaje się, że opis ten jest bardzo mocno wyolbrzymiony. Jeżeli nie będziemy patrzeć na te sprawy z zasugerowanego już punktu widzenia, że doświadczenia starożytnego miasta są obrazowym proroczym przedstawieniem daleko poważniejszych doświadczeń mistycznego Babilonu, będących wówczas daleką przyszłością, gdyby były potrzebne dalsze dowody, aby wykazać, że mistyczny Babilon przedstawia wielki system nominalny, to można je znaleźć w Księdze Objawienia, w zapisie, który brzmi: wynijdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego iżbyście nie wzięli z plag jego. Mamy to zapisane w Objawieniu w 18 rozdziale i wersecie 4. 18 rozdział i werset 4. I słyszałem inny głos z nieba mówiący: wynijdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego. Drodzy braterstwo, niektórzy chrześcijanie nie są w stanie przyjąć do swojej wiadomości, do swego zrozumienia, że ten mistyczny Babilon opisany w Księdze Objawienia to papiestwo, że te wszystkie rzeczy straszne, obrzydliwe to opis tego wielkiego, odstępczego systemu. Werset 2 tego 18 rozdziału ostatnio bardzo często jakoś przychodzi mi na myśl, a chciałbym go również braterstwu przeczytać. I zawołał potężnie głosem wielkim mówiąc. Mówimy o aniele. A może pierwszy werset odczytajmy. A potem widziałem drugiego anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką, i oświeciła się ziemia od chwały jego. I zawołał potężnie głosem wielkim mówiąc: upadł Babilon, on wielki, i stał się przybytkiem czartów, i mieszkanie wszelkiego ducha nieczystego i mieszkanie wszelkiego ptactwa nieczystego i przemiar złego. Drodzy braterstwo, czy trzeba komentować te wersety? Myślę, że to, co wyczynia obecnie ten wielki odstępczy system, jest bardzo widoczne dla nas. Nawet media czasami bardzo głośno o tym mówią, o jego różnego rodzaju obrzydliwościach. Dla podkreślenia chciałbym tutaj zwrócić braterstwa uwagę na pierwszą część wersetu drugiego, gdzie anioł zawołał potężnie głosem wielkim. My, czytając o różnych poselstwach, które Pan chciał przekazać dla swoich wiernych, to czytamy, że aniołowie w bardzo delikatny sposób próbowali przekazać swoje informacje dla niektórych osób, często nawet uspokajając, tak jak w przypadku narodzin naszego Pana, objawiając się pasterzom, mówili, nie bójcie się, jakże odwrotną mamy sytuację, kiedy anioł zawołał potężnie głosem wielkim i powiedział pewne słowa, co się tyczą Babilonu. Wołanie to musi być słyszane i należy być posłusznym temu ostrzeżeniu, że zanim przyjdzie klęska, bo przyjdzie ona nagle, jakby w jednej godzinie, ci, którzy nie staną na uboczu, zostaną nią objęci. Wolą Bożą jest to, żeby w katastrofę tę uwikłani zostali wszyscy, ci, którzy usłyszeli i zrozumieli prawdę odnośnie Babilonu i jego charakteru, ale nie sprzeciwili się w zdecydowany sposób jego złudnym oszustwom i odurzającym i fałszywym doktrynom. Ucisk dla Babilonu będzie częścią wielkiego ucisku, którym zakończy się ten wiek i w którym zostanie też wprowadzona nowa dyspensacja, Królestwo Mesjasza, to upragnione, to, o które cały czas modlimy się. Będzie to czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być. Jak mówi nam Ewangelia Mateusza w 24 rozdziale i 21 wersecie. Dobrze, aby lud Boży pamiętał, że lojalność obejmuje działanie i wierność aż do śmierci. Drodzy braterstwo, rozważajmy zatem słowa Boże, słowa tej świętej księgi Pisma Świętego, słowa proroctw, które wypełniają się albo wypełniły się, albo wypełniają się na naszych oczach, abyśmy zawsze mogli być blisko Pana i być Jemu wiernymi. Chciałbym na zakończenie przeczytać werset, który jest doskonale drogim braterstwu znany, a jest on zapisany u proroka Daniela. Prorok Daniel w 12 rozdziale, braterstwo się już domyślają, w wersecie pierwszym, mówi tak. Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu Twego, a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być. Aż do tego czasu, tego mówię, czasu wyswobodzony będzie lud Twój. Ktokolwiek znaleziony będzie zapisany, będzie w księgach. Drodzy braterstwo, chociaż czas ucisku się potęguje, i werset 21, 24 rozdziału Ewangelii Mateusza pisze o wielkim ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć. To jednak ten werset pierwszy 12 rozdziału Księgi Daniela mówi nam, że powstanie Michał, książę wielki, nasz Pan Jezus Chrystus, który pomoże nam przejść w tym czasie ucisku, gdy będziemy pod Jego opatrznościowym ramieniem, z pewnością ten ucisk nas nie dotknie w takim wielkim znaczeniu, jak tych, którzy nadziei nie mają, jak tych, którzy nie są blisko Boga. Dlatego nie odchodźmy od Boga, nie odchodźmy od Pana Jezusa, bądźmy przy Nim i przy Jego ramieniu i przy Jego pomocy będziemy mogli przejść ten wielki ucisk i usłyszeć i zobaczyć inaugurację nowego przymierza, kiedy wszelkie zło zostanie zniszczone, nie będzie dopuszczone, wszelkie systemy, szczególnie te religijne, przestaną istnieć, przestaną zwodzić i otumaniać narody, przestaną upajać tymi błędnymi doktrynami, a będziemy mogli triumfować z prawdziwymi doktrynami biblijnymi, z prawdziwymi proroctwami biblijnymi, z wszystkim tym, co jest dobre, sprawiedliwe, co jest pomocne dla nas i dla wszystkich ludzi, aby podnieść się z grzechu, być może z błędu, być może z różnych nieprawości, aby odziedziczyć życie wieczne, aby w wieku tysiąclecia dokończyć naprawiania nas i pomagania innym w naprawie, abyśmy mogli wspólnie uzyskać życie wieczne, czego drogim braterstwu bardzo gorąco życzę i sam też jego bardzo gorąco pragnę.